Magia kina. Tomasz Żółtowski, dzień dobry. Powoli dobiegają końca zimowe igrzyska olimpijskie. Zupełnie zresztą udane dla naszych reprezentantów. Dzisiaj w Magii Kina porozmawiamy o sporcie w filmie dokumentalnym. Zaprosimy Państwa także na kolejny obraz nominowany do Oscara. Będzie to tunezyjsko-francuska produkcja zatytułowana Głos Hind Rajab. W studiu witam Jakuba Maja, producenta filmowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Fikcja? Nie tylko. O filmowych gatunkach.
Jakubie, czy kibicowałeś naszym olimpijczykom?
No trochę wstyd przyznać się, ale obowiązki zawodowe nie pozwalają mi na taki czynny udział kibica i tylko tyle, co dowiaduję się po prostu post factum, że
czyli
udało nam się. Ale o naszych
śledzisz wyniki po prostu.
Tak, o naszych sukcesach medalowych wiem.
A ty jesteś kibicem sportowym w ogóle, czy nie?
Tak średnio, szczerze mówiąc. Znaczy sport jest generalnie mi bardzo bliski. Ja sport uprawiam z dużą przyjemnością, natomiast jeżeli chodzi o kibicowanie, to w zasadzie wyłączywszy Formułę 1, no to nie uważam się za jakiegoś zagorzałego
Czyli ty
kibica.
Jesteś tym czynnym sportowcem,
czynnym, tak.
A nie tym kibicem, co to siedzi, wiesz, z piwem, popcornem i komentuje i hejtuje
i najchętniej krytykuje
klęski naszych sportowców.
Tak, tak. To pewnie też wynika z tego, że ja w ogóle miałem taki okres, że byłem wyczynowym pływakiem i pewnie stąd to zamiłowanie do czynnego sportu w tej chwili, co z kolei też chyba się przełożyło na to, że sport jest też ważnym elementem tych filmów, które ja robię. No bo
właśnie,
tak,
o tym porozmawiamy zaraz. Tak. Kino zarówno fabularne, jak i dokumentalne wielokrotnie dotykało świata sportu. Mhm. Czy ty masz jakiś ulubiony film, w którym sport jest tematem przewodnim?
Nie, ulubionego nie. Natomiast no, ja jeszcze będąc dzieciakiem, to chłonąłem bardzo dużo filmów takich z kaset wideo, głównie amerykańskich. I wydaje mi się, że to, że ja tak dużo tych filmów oglądałem za młodu, to też się przełożyło na to, że te pierwsze filmy dokumentalne, które zrealizowałem, to właśnie opowiadają o takich bardzo amerykańskich dyscyplinach sportowych, bo...
No właśnie.
Tak.
W 2015 roku, jeżeli się nie mylę, Bartosz Kowalski, obecnie król horroru w polskim kinie,
tak,
zrealizował film dokumentalny Niepowstrzymani o fenomenie futbolu amerykańskiego w polskich realiach. Scenariusz do opowieści o chłopakach z gdyńskiej drużyny Seahawks, tak? Dobrze pamiętam?
Tak, wszystko się zgadza.
Napisał wspólnie z tobą.
Tak, zgadza się.
Jak do tego doszło?
Tak, no i to jest właśnie, tutaj wracamy znów do tej mojej fascynacji sportami amerykańskimi. I zaczęło się od pomysłu, żeby właśnie pokazać, w jaki sposób w Polsce futbol amerykański. Ja wiedziałem, że futbol amerykański się w Polsce gra. Oni nawet już mieli w tamtym czasie chyba dwie ligi, w sensie ekstra klasę i pierwszą ligę. No wiedziałem, że nie ma szans na to, że to jest jeszcze wciąż na tyle sport niszowy, że nie ma szans, aby to ugryźć fabularnie, czyli coś, co było szalenie popularne, znaczy jest do tej pory w kinie amerykańskim. I wpadłem na pomysł filmu dokumentalnego. My się z Bartoszem Kowalskim znaliśmy w zasadzie prywatnie, no bo jesteśmy obydwaj z Trójmiasta, jesteśmy w podobnym wieku, mamy wspólnych znajomych i po prostu skontaktowałem się z nim z taką propozycją, czy nie chciałby ze mną zrobić filmu dokumentalnego o futbolu amerykańskim. Jemu się ten pomysł bardzo spodobał, natomiast no, powiedział, że jakby sam futbol amerykański to jakby jest trochę za mało, musimy znaleźć bohatera. I ja wtedy zrobiłem taki bardzo głęboki research właśnie w drużynie Seahawks Gdyni i w tej drużynie znalazłem Marcina. Okazało się, że Marcin to jest chłopak, który prawie całkowicie, bo to było na poziomie 93%, miał niedosłuch, czyli tak, praktycznie był osobą niesłyszącą. Marcin oczywiście był i jest wysportowany, natomiast w porównaniu do kolegów z boiska, którzy tacy byli bardzo postawni, no to był też dosyć taki wątły. Jeszcze się okazało, że Marcin właśnie wtedy, w tamtym czasie kończył drugi wydział Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i jest bardzo utalentowanym rzeźbiarzem i plastykiem. No i wtedy, jak my o tym się dowiedzieliśmy, no to
ciekawa osobowość.
To zakliknęło na takiej zasadzie, że jest tutaj chyba jakiś zaczyn na film, no bo mamy chłopaka, który całymi dniami żyje w świecie ciszy, pracuje nad swoimi dziełami, rzeźbami, a wieczorami po prostu spotyka się na boisku z chłopakami, którzy są 2-3 razy więksi od niego i no i po prostu mierzy się z nimi jak równy z równym. I to jeszcze w sporcie, który wymaga komunikacji, wymaga komend. I to już było coś, co zarówno ja, jak i Bartosz uznaliśmy, że to jest fajny zaczyn na film dokumentalny. Bartosz tutaj przyjechał na jeden dzień zdjęciowy, zrobiliśmy taki roboczy zwiastun z tym naszym bohaterem Marcinem. No i dzięki temu, że Bartosz wcześniej zdążył zrobić taki film dokumentalny Moja Wola.
Pamiętam.
We współpracy z HBO. Miał już tam wydeptane ścieżki i on ten zwiastun, który my zrobiliśmy z Marcinem, zaniósł do HBO. No i w HBO zwiastun się spodobał.
I weszli w produkcję.
Potem już, tak, potem już poszło.
To jest taki film z pogranicza właściwie dokumentu i fabuły, bym powiedział. Zgodzisz się z tym?
No, taki przebieg dramaturgiczny i obserwowanie przez cały sezon drużyny, no właśnie, bo to też to się zmieniło na etapie procesu produkcji, że to nie jest film tylko i wyłącznie o Marcinie, ale to jest film o całej drużynie. Tam jeszcze głównymi bohaterami na front wysunął się, oprócz Marcina, wysunął się Sebastian, z którym zresztą do dzisiaj utrzymuje kontakt i Krzysiek. No i oni tacy trzej frontmeni, plus za nimi cała drużyna razem z całym sztabem trenerskim, z Maciejem Cetnerowskim na czele tego sztabu trenerskiego. No i tak, no i my obserwujemy ich taką ścieżkę do, no nie wiem, może nie będę zdradzał finału tej ścieżki dla osób, które jeszcze filmu nie widziały, no ale widzimy ich ścieżkę po prostu po tytuł, czy im się uda, czy im się nie uda zdobyć
tytuł. Tak, walczą o tytuł mistrza Polski.
Walczą o tytuł mistrza Polski. Mhm. No, mają swoje przeszkody do pokonania. Jak to w drużynie sportowej, tam są zawierane przyjaźnie, są jakieś konflikty mniejsze, większe.
Kino lubi przeszkody.
Kino lubi przeszkody, tak. Więc ten przebieg dramaturgiczny od początku do końca filmu jest faktycznie, tak jak zauważyłeś, taki fabularny.
No właśnie. W ogóle jest to świetnie zrealizowany film, doskonałe zdjęcia, montaż. Taki właśnie w amerykańskim stylu, bym powiedział. Jest o futbolu amerykańskim, ale też jakby zrobiony taką ręką właśnie, no jakby trochę amerykańską.
Bardzo w imieniu całej ekipy dziękuję i też taka dygresja. Był konsultant muzyczny przy tym filmie i nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale w filmie Forrest Gump, w sekwencji, kiedy Forrest leci do Wietnamu, tam jest taka sekwencja utworów muzycznych,
tak,
popularnych w latach, wydaje mi się, że 70. w Stanach Zjednoczonych. I ta sekwencja muzyczna z wizyty Forresta w Wietnamie jest bardzo podobna do ścieżki muzycznej, która jest właśnie w Niepowstrzymanych. To też tak fajnie się komponuje.
Czyli to była inspiracja?
Elementem amerykańskim. Tego nie wiem. To by trzeba było zapytać konsultanta muzycznego. No ale tak to wyszło.
Film nakręcony z dużym rozmachem, muszę przyznać. Wiem, że pracowało przy nim bodaj 6 szwankierów. Nie licząc jeszcze ich asystentów.
Tak, dokładnie. Pracowaliśmy w ogóle na topowej w tamtym czasie kamerze. No i wszystkie sytuacje meczowe graliśmy co najmniej na 2 kamery. Finał graliśmy chyba nawet na 4 kamery, z tego co pamiętam. No i każda z tych kamer wymagała... Mieliśmy oczywiście operatora obrazu Mateusza, który był odpowiedzialny za całość globalnie, no ale przy każdej kamerze musiał być szwankier. I to jeszcze też zależało nam na tym, żeby ci szwankierzy byli jakoś tam przynajmniej zaznajomieni ze światem sportu, bo to też wymaga trochę innego
podejścia.
No bo tutaj nie ma czasu na to, żeby sobie się ustawić pod kadr, tylko po prostu trzeba reagować na to, co się dzieje na boisku.
Tak, tak.
Tak, no stawialiśmy też takie wieże z rusztowań, żeby móc pokazać, jakoś uatrakcyjnić ten obraz i pokazywać ujęcia bardziej z góry. Mieliśmy też taki pomysł na początku realizacji, żeby wzbogacić ten film o takie ujęcia subiektywne, czyli żeby kamerę wprowadzić na boisko między zawodników.
Trochę ryzykowne.
No, jakby ryzykowne zarówno dla nas, jako dla ekipy, jak i dla samych zawodników, tak, i dla sprzętu. Mhm. Wiadomym było, że niemożliwe będzie wprowadzenie kamery po prostu na boisko w czasie rozgrywek, w czasie meczu. I mieliśmy taki pomysł na początku, żeby celem uatrakcyjnienia tych sekwencji meczowych, żeby po prostu dogrywać ujęcia takie reżyserowane, że po prostu jak mecz się kończy, to my wchodzimy z kamerą na boisko i po prostu dogrywamy sobie takie atrakcyjne, fajne, wizualne ujęcia. No tylko, że nie wzięliśmy pod uwagę jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli że po każdym meczu jedna drużyna jest wygrana, a druga jest przegrana. I ta, która jest przegrana, nie będzie miała ochoty na to, żeby jeszcze zostawać tam na pół godziny czy na godzinę, żeby dogrywać do ujęcia, do jakiegoś filmu, tylko oni chcą wziąć prysznic, zapakować się w autokar i wracać do domu, a to jeszcze często było tak, że ten dom był oddzielony o kilkaset kilometrów i czekała ich jeszcze, nie wiem, tam powiedzmy 10 czy 12 godzin w autokarze, no to już nie było szans, żeby ich namówić na to, żeby oni takie ujęcia się zgodzili dograć. Tylko raz nam się udało namówić jedną drużynę i te ujęcia faktycznie się znalazły
weszły do filmu.
I w filmie, i w zwiastunie.
Przy Niepowstrzymanych współpracowałeś produkcyjnie, no bo jak powiedziałeś, HBO było producentem filmu, ale pełnoprawnym producentem byłeś już przy realizacji filmu Czy Liderki. W reżyserii zresztą absolwenta Gdyńskiej Szkoły Filmowej, tak, Sławka Witka.
Tak.
To był twój debiut producencki?
Tak, to był mój debiut producencki. Tam przy Niepowstrzymanych to tutaj jeszcze taka drobna korekta, bo tam akurat takim producentem wiodącym to była firma Filmit, czyli firma, która wyprodukowała kilka pierwszych filmów Wojtka Smarzowskiego. A HBO, Polski Instytut Sztuki Filmowej i Gdyński Fundusz Filmowy, z tego co pamiętam, zapewniali finansowanie. Znaczy była też producentka ze strony HBO, Iza Łopuch, która też oczywiście miała wpływ na to, jak ten film ostatecznie wygląda. Natomiast takim producentem to była ta firma Filmit i Dariusz Pietrykowski. Natomiast jeżeli chodzi o Cheerleaderki, to tak, to był mój debiut producencki. No i tutaj znów wracamy do tego mojego zamiłowania do elementów amerykańskich w sporcie, no i no teraz mamy cheerleading. Tak.
Cheerleaderki oczywiście już od dawna funkcjonują w Polsce, ale jest to źródło amerykańskie, jak mówisz. Film był o tyle ciekawy, że opowiadał o wielkiej pasji, która pokonuje ludzkie niepełnosprawności.
Tak, bo to było, tutaj akurat historia zaczęła się od tego, że wiedziałem, że chciałbym zrobić film właśnie o cheerleadingu, ale trochę z reżyserem Sławkiem Witkiem nie mieliśmy pomysłu na to, jak to ugryźć, żeby to miało jakąś dramaturgię, początek, rozwinięcie i że zmierzamy do jakiegoś interesującego dla widza finału. I tutaj po prostu okazało się, że byliśmy w dobrym miejscu, w dobrym czasie, bo wtedy narodził się pomysł, aby stworzyć taką sekcję czy liderek na wózkach. No i zgłosiły się dziewczynki, które właśnie przez rok czasu pracowały pod okiem Moniki, naszej głównej bohaterki, która właśnie była czynną czy liderką z grupy Flex Sopot.
Taką wziętą, zdaje się, tak?
Tak, tak. Ona była kapitanem tej drużyny. To jest ta drużyna, właśnie, ta drużyna tych dorosłych czy liderek. One jeździły do Stanów na występy. Był taki czas, że to była, zdaje się, znaczy na pewno były w czołówce w Polsce. Nie wiem, czy nawet nie była to najlepsza w ogóle grupa w Polsce. I kapitanka tej drużyny sopockiej przyjęła to wyzwanie, żeby poprowadzić sekcję czy liderek na wózkach. No dobra, może znowu nie będę jakby spoilerował i zdradzał, w jaki sposób.
Czy te
film
dziewczyny
się kończy.
Na wózkach pojawiały się później w hali?
Tak,
podczas
to,
meczów?
Tak, to też nie tylko podczas meczów, ale to też jest o tyle fajne, że jak my już skończyliśmy zdjęcia do filmu, to ta sekcja dalej istniała i się rozwijała. W tym czasie, kiedy my kręciliśmy film, no to dziewczynki pracowały nad jednym konkretnym układem, z którym miały później wystąpić w przerwie meczowej. Natomiast później pojawiły się nowe uczestniczki, nowe tancerki w tej sekcji, czy liders na wózkach. One też zaczęły dostawać zaproszenia na wyjazdy za granicę. Wiem, że były w Niemczech i też zrobiły występ w czasie jakiegoś dużego turnieju. Mhm. Więc to jest fajne, może nawet powiedziałbym, że piękne, bo życie dopisało ciąg dalszy do tego, co my pokazujemy w naszym filmie dokumentalnym.
I to jest magia kina właśnie.
Magia kina, tak.
Filmy o tematyce sportowej mają swoje festiwale. O tym jednak porozmawiamy po przerwie w drugiej części audycji z naszym gościem Jakubem Majem, producentem filmowym. Zostańcie Państwo z nami.
Magia kina. Magia kina.
Powracamy do rozmowy o sporcie w kinie, przede wszystkim dokumentalnym, z naszym gościem Jakubem Majem, producentem filmowym. Wiesz, pamiętam z dzieciństwa film Bokser Juliana Dziedziny, w którym Daniel Olbrychski zagrał Tolka Szczepaniaka, pięściarza, który mimo wielu życiowych potknięć zostaje mistrzem olimpijskim. To był wprawdzie obraz fabularny, ale jednak inspirowany prawdziwą historią Mariana Kasprzyka, który zdobył złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w wadze półśredniej. On miał w ogóle nie jechać na tę olimpiadę, podobnie zresztą jak bohater filmu Juliana Dziedziny, więc fabuła, ale inspirowana jednak życiem. Bardzo dużo faktów się zgadzało, między innymi dramatyczna scena, kiedy w finale olimpijskim nasz bohater walczy z reprezentantem Związku Radzieckiego, mistrzem Europy, i w pierwszej rundzie ma złamany kciuk, prawej ręki w dodatku, jego najważniejszej. No i trener pyta, czy będzie walczył dalej, ale on chce walczyć, nie chce się poddać. I wygrywa. I tak było rzeczywiście. Marian Kasprzyk doznał kontuzji w pierwszej rundzie walki finałowej w Tokio, więc ten film na mnie zrobił ogromne wrażenie. I co ciekawe, był realizowany w naszym regionie, w Cetniewie, czyli w dzielnicy Władysławowa. Zresztą wiele filmów z tego okresu było. Pamiętam Jutro Meksyk, był taki film ze Zbyszkiem Cybulskim i z Joanną Szczerbic, żoną Jerzego Skolimowskiego, który też był kręcony w Gdyni. Także trochę tych filmów powstawało, też fabularnych. No, ale w Polsce zrealizowano niemało filmów dokumentalnych, związanych oczywiście ze światem sportu. O dwóch już wspominaliśmy, których miałeś duży udział, wielki udział. W ostatnich latach duże wrażenie zrobił na mnie film Marty Prus Over the Limit. Wielokrotnie nagradzany obraz opowiada o olbrzymiej cenie, jaką płaci się za uprawianie sportu wyczynowego, no na najwyższym poziomie, bo to jest historia gimnastyczki artystycznej rosyjskiej Margarity Mamun, która walczy o to, żeby zdobyć złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku. No możemy zdradzić, bo wszyscy to wiedzą, że zdobyła to złoto przecież. Ten film mnie bardzo poruszył. Znasz ten obraz?
Znam ten obraz. Uważam, że to jest świetny film. Ja akurat go oglądałem po raz pierwszy, będąc członkiem komisji selekcyjnej pierwszej edycji Festiwalu Polskich Filmów Sportowych.
W Zakopanem się odbywał.
W Zakopanem, tak. Miałem przyjemność wtedy być zarówno członkiem komisji selekcyjnej, więc obejrzałem go już jako jeden ze zgłoszonych tytułów do konkursu. I też miałem tę przyjemność, że zasiadałem w jury konkursu. No i ten film wygrał pierwszą edycję.
Głosowałeś
festiwalu.
Na niego.
Głosowałem na niego. No, uważam, że jest,
nie dziwię się,
że jest naprawdę świetny. Zresztą no, też obraz tak jak powiedziałeś, wielokrotnie nagradzany, doceniany zarówno w Polsce, jak i za granicą. I też tak, jak opowiadałeś o tych filmach fabularnych też powstających o polskich sportowcach, no jakby nie ma w tym przypadku. Sport jest naprawdę bardzo filmowy, z tymi wszystkimi zwrotami akcji, z tymi przeciwnościami do pokonania, z protagonistami, którzy no jednak jakby nie patrzeć, aby wspiąć się na wyżyny, no to muszą się czymś wyróżniać spośród tłumu, co predestynuje ich do tego, żeby zostać bohaterem czy bohaterką. Czy to dokumentu, czy później fabuły, no oczywiście tutaj różnica w podejściu do fabuły i do dokumentu jest ogromna. Wydaje mi się, że dokument po prostu potrzebuje dużo więcej szczęścia na tym etapie decyzji, po prostu za kim idziemy, żeby tę historię pokazać. No ale to też nie, absolutnie nie chcę powiedzieć, że zrobienie fabuły o sporcie jest przez to prostsze, bo absolutnie nie jest, tylko po prostu wyzwania są inne.
Kilka lat temu powstał film Najlepszy z Jakubem Gierszałem. Tak. Łukasz Palkowski go reżyserował. Mm-hmm. To też jest historia oparta absolutnie na prawdziwych wydarzeniach. Tak. Jerzy Górski, triatlonista, który też ma powikłany życiorys i osiąga no, wspaniałe sukcesy w skali takiej światowej. Był zresztą gościem na festiwalu w Gdyni podczas projekcji tego filmu, pamiętam.
Też pamiętam, też byłem na tej projekcji w Teatrze Muzycznym, tej gdzie była ekipa i pamiętam po prostu ten huk braw na sali, gdy właśnie pierwowzór bohatera filmowego po prostu wstał
pojawił się na scenie,
tak, odwrócił się do widowni i po prostu reakcja widowni na to, że on tam jest, no to było coś niebywałego, czego no, prawdopodobnie nie zapomnę już do końca życia.
Mówimy dzisiaj dużo o olimpijskich czempionach, ale w 2014 roku powstał film dokumentalny Biało-Czerwoni z Chrząstawy. Opowieść o piłkarzach LZS Chrząstawa, jak się okazało, podobno najgorszej drużynie piłkarskiej w Polsce, która po prostu przegrywała wszystkie mecze. Ale w tym obrazie pasja zawodników zderzona jest właśnie z tymi klęskami ponoszonymi na boisku. I to też było ciekawe.
Ja tego obrazu akurat nie widziałem, natomiast widziałem, bo jak opowiadałeś, o czym jest ten film, to mi się przypomniał inny tytuł polskiego dokumentu. Tak. O ile mnie pamięć nie myli, to jest Wiosna Smoków. Zdaje się, że to jest film z 2017 roku i tam też obserwujemy najgorszą drużynę w Polsce z ostatniej ligi, z ostatniego miejsca, przy czym tam głównym bohaterem jest trener, który przychodzi tam, żeby tę drużynę podnieść z tego ostatniego miejsca. No i tutaj już jakby na dzień dobry wiemy, że ten film będzie miał dramaturgię, no bo mamy protagonistę, który dostaje zadanie
karkołomne.
Na pierwszy rzut oka, no karkołomne, tak. No, no jeszcze jak widzimy, że ci zawodnicy tej drużyny no ewidentnie mają problem z motywacją po prostu, żeby zawalczyć o cokolwiek więcej niż to ostatnie miejsce w najgorszej lidze w Polsce. No i widz dostaje na dzień dobry to pytanie. No dobra, no i przychodzi ten trener nowy. I jak on sobie poradzi,
jak on zmotywuje tych ludzi.
Jak on do nich przemówi, tak. No i też, no, jakby tutaj dostajemy ten, mamy stawkę, mamy ten znak zapytania, no i ja oglądałem ten film po prostu jak na szpilkach właśnie, trzymając też kciuki za tego głównego bohatera, żeby jemu się udało dźwignąć tę drużynę, mimo tych wszystkich utrudnień i komplikacji, które go spotkały. I to też w sumie jeszcze taką dygresję tutaj dorzucę, bo ten film akurat również obejrzałem jako członek komisji selekcyjnej, również festiwalu sportowego, realizowanego przez te same osoby, które odpowiadają za Festiwal Polskich Filmów Sportowych, mianowicie Football Film Festival.
Który odbywał się w Gdańsku.
Tak,
odbywa się.
Tak, odbywa się już czwarta edycja chyba?
Była,
odbyła
tak.
Odbyła się teraz w 2025 roku.
Podczas Jarmarku Dominikańskiego.
Tak, ostatnie dwie edycje właśnie odbywały się na Jarmarku Dominikańskim. I ja ten film Wiosna Smoków obejrzałem również jako członek komisji selekcyjnej. byłem przekonany, że to jest murowany kandydat na jakieś miejsce na podium, że zostanie nagrodzony. Tylko tutaj niestety się okazało, że ten film po prostu powstał za wcześnie, bo został zgłoszony na festiwal, który na edycję w 2023 chyba roku, albo czwartym, a regulamin konkursu dopuszcza tylko filmy, które powstały chyba 2 albo 3 lata wstecz, więc on,
no,
był,
tak
po prostu,
jest.
On był po prostu za stary. No i niestety musieliśmy go odrzucić z przyczyn formalnych, czego szczerze mówiąc żałowałem, bo film mi się bardzo podobał.
Zupełnie inaczej sprawa ma się w obrazie dokumentalnym Michała Bielawskiego Mundial gra o wszystko. Sukces polskiej reprezentacji piłkarskiej na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii w 1982 roku zderzony jest tutaj w filmie z dramatycznym czasem stanu wojennego w naszym kraju. I to był ciekawy pomysł na ten film.
Bardzo ciekawy i to też o tyle inny to jest film od tych, o których już rozmawialiśmy, czyli Over the Limit i ta Wiosna Smoków, które są takimi stricte obserwacyjnymi dokumentami. Natomiast no, ten Mundial gra o wszystko, to już jest taki film dokumentalny zmontowany w dużej mierze z materiałów archiwalnych.
Z wypowiedzi tych zawodników też. Mhm.
Tak. Co nie zmienia faktu, że to jest tak fajnie i dobrze wyreżyserowane i zmontowane, że ta historia również się opowiada, jest zbudowana dramaturgia.
No tak, bo tam poza piłkarzami też działacze opozycyjni się na przykład pojawiają, tak, którzy kibicują zresztą naszej drużynie. Ten pełnometrażowy film dokumentalny był zresztą wyświetlany z powodzeniem w kinach. I to jest bardzo dobre zjawisko, że właśnie filmy dokumentalne trafiają do kin. Mało tego, on miał całkiem taki sukces frekwencyjny, można powiedzieć.
A pamiętasz może, ilu widzów?
Tam, no właśnie, tam tego nie pamiętam, musiałbym sprawdzić, ale wiem, że no, był oglądany.
Ale już sam fakt, że dystrybutor zdecydował się wprowadzić film dokumentalny na ekrany kino, to już musi znaczyć...
Ale to się zdarza coraz częściej ostatnio.
Że jeżeli dystrybutor wierzy, że na dokument pójdą widzowie do kina, to już dobrze świadczy o samym filmie dokumentalnym.
Wspomnieliśmy, że filmy o tematyce sportowej, czy też dotykające tej dziedziny, mają swoje festiwale. Mówiłeś o festiwalu w Zakopanem. O ile wiem, on już nie funkcjonuje. Dlaczego? Co się stało?
Ostatnia edycja odbyła się w 2023 roku. I
festiwal filmów sportowych, tak? Taki
festiwal
tytuł
polskich filmów sportowych. Tak. Tego, co wiem, no organizatorom bardzo zależało na tym, aby tę imprezę kontynuować. Zresztą ja uważam, że to by było tylko i wyłącznie z korzyścią dla polskiej kinematografii, bo to z każdym rokiem ta impreza robiła się coraz lepsza, coraz ważniejsza. To było takie ważne wydarzenie na festiwalowej mapie kraju, tym bardziej, że to w zasadzie był jedyny chyba, przynajmniej tak duży festiwal dedykowany polskim filmom dokumentalnym związanym ze sportem. Z tego co wiem, to nie jest tak, że ten temat jest zamknięty i ten festiwal już też jest zakończony, bo wiem, że organizatorzy pracują nad tym, aby go wskrzesić, tak. A jakie są powody tej przerwy, która trwa już trzeci rok?
Pewnie finansowe.
Najprawdopodobniej.
Tak zwykle jest.
Najprawdopodobniej tak. No ale trzymajmy kciuki za to, żeby organizatorom się udało i żeby ten Festiwal Polskich Filmów Sportowych wrócił. Może niekoniecznie w Zakopanem, no ale żeby wrócił, bo to jest ważne wydarzenie i też z tego, co słyszałem, z takich pogłosek branżowych, filmowych, to polscy dokumentaliści też trochę czekali na takie wydarzenie, bo nie mieli w kraju platformy do tego, żeby się pochwalić swoimi dokumentalnymi obrazami, które właśnie były takie bardzo skoncentrowane na sporcie. A też tak nawet patrząc na oferty tych gigantów streamingowych, to dokumenty sportowe, nawet w ujęciu serialowym, to się robi coraz bardziej popularne i powstają kolejne sezony do kolejnych dyscyplin sportowych, kolejne produkcje, więc wydaje mi się, że ten rynek dokumentów sportowych rośnie i chyba będzie rósł dalej.
No to trzymamy kciuki, żeby festiwal polskich filmów sportowych powrócił. Obojętnie, tak. Czy w Zakopanem, żeby był po prostu.
Żeby był, tak, trzymamy za to kciuki.
Natomiast w Gdańsku mamy, jak powiedziałeś, Football Film Festival i byłeś jego jurorem też.
Tak, zarówno członkiem komisji selekcyjnej i jurorem, czyli już na etapie zgłoszeń po prostu oglądałem wszystkie filmy zgłoszone. I też, to też jest jedyna taka impreza w Polsce.
Przybliżmy może jakby naszym słuchaczom specyfikę tej imprezy.
To są, znów mamy do czynienia, znaczy przyjmowane są wyłącznie filmy, które są filmami dokumentalnymi, polskimi, dotyczącymi piłki nożnej. No i też tam regulamin...
Czy muszą być pełnometrażowe, czy różny metraż
wchodzi? Nie, tutaj każdy metraż jest dopuszczony. Później te filmy walczą o statuetki złotej, srebrnej i brązowej jedenastki. Każdy metraż jest dopuszczany. Też pamiętam, że bo już odbyły się 4 edycje imprezy, pamiętam, że przy pierwszej była taka obawa, że czy w ogóle, no bo organizatorom bardzo zależało na tym, żeby tytułów zakwalifikowanych do konkursu było 11, żeby to wszystko się kręciło wokół tej...
Jasne. Liczby piłkarzy na boisku.
Liczby piłkarzy na boisku, tak. No i też chyba ile jest metrów od piłki do bramki przy rzucie karnym?
11.
Też 11, no tak. Właśnie. Więc ta 11 w piłce nożnej jest... jest ważną liczbą.
Taką magiczną.
Tak. Magiczną, tak. Więc organizatorom przy pierwszej edycji mieli taką małą obawę, czy w ogóle zgłosi się wystarczająco dużo filmów, żeby wybrać te 11, żeby później z tych 11 wybrać 3 najlepsze. Okazało się, że filmów zgłoszonych było dużo więcej, więc nie było tego problemu. I z roku na rok jest ich coraz więcej i też no, jakby oglądam je wszystkie jako członek komisji selekcyjnej, więc wiem, że poziom tych filmów też z roku na rok jest coraz wyższy. I też fajne jest to, że nie każdy z tych filmów dotyczy tego, z czym w większości widzów czy kibiców w pierwszym odruchu kojarzy się piłka nożna. Bo to są filmy, które nie tylko opowiadają o piłkarzach, ale to są filmy dokumentalne, które opowiadają też o piłkarkach, o sędziach, o trenerach.
Osobach związanych z tą dyscypliną
o
sportową.
O osobach związanych z tą dyscypliną sportową, co też jest bardzo ciekawe. I też no po prostu jakby spełnia warunek regulaminowy, że dotyczy polskiej piłki nożnej, jest filmem dokumentalnym, więc ma prawo uczestniczyć w konkursie.
W ubiegłym roku wygrał film o Kazimierzu Dejnie.
Tak.
Kociewiaku zresztą, przecież chłopak ze Starogardu.
Tak, i to też był film, który już jak oglądałem na etapie komisji selekcyjnej, to tak czułem, że to będzie film, który zajmie wysoką notę w ostatecznym werdykcie jury. Tak się też ostatecznie stało. No dla mnie... Będąc w świeżo upieczonym 40-latkiem, no ja się przyznam szczerze, że ja po prostu historii Kazimierza Dejny nie znałem, tej szczególnie pozaboiskowej. No i ja ten film oglądałem po prostu
Z
tragicznym finałem. Ja ten film oglądałem z ogromnym zainteresowaniem i też niedowierzaniem, że
tak się potoczyły jego losy.
Że taka gwiazda polskiego sportu, tak się potoczyły jego losy. I tutaj mi się przypomniało teraz taka sentencja, którą ja akurat słyszałem od Jacka Bławuta. Nie wiem, czy on to wymyślił, czy on to też gdzieś zasłyszał, żeby film dokumentalny robić tak jak fabularny. Czyli właśnie, żeby między innymi znaleźć takiego bohatera i taką historię, że widz po prostu...
podąża za nim.
Tak, podąża za nim i też trochę przeciera oczy ze zdumienia, że jak to jest możliwe, że życie napisało taki scenariusz, taką opowieść. I tutaj ten film o Dejnie to jest, myślę, bardzo dobry przykład właśnie.
No właśnie, bo tak jak powiedziałeś, sport w kinie dokumentalnym to nie tylko rywalizacja w halach i na stadionach, to przede wszystkim filmy o ludziach, często o ich słabościach i trudnej walce z nimi. Czasem zwycięskiej, czasem nie. Dziękuję ci bardzo za spotkanie i rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gościem Magii Kina był Jakub Maj, producent filmowy.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie mamy, jak zawsze dla Państwa, zaproszenie do kina. Kontynuujemy rozpoczętą przed tygodniem prezentację filmów nominowanych do Oscara. Po Wielkim Martim kolejna produkcję tunezyjsko-francuską Głos Hind Rajab w reżyserii Kauter Benhani. Obraz ten, poza nominacją do Nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy, uhonorowany został Srebrnym Lwem, Wielką Nagrodą Jury na ubiegłorocznym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Natomiast nagrody publiczności otrzymał na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Sebastian i na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Głos Hind Rajab to kameralne, skromne kino, właściwie taka hybryda dokumentalno-fabularna. Akcja tego filmu bazuje na prawdziwym wydarzeniu, którego bohaterami są pracownicy Centrum Reagowania Palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca, którzy koordynują akcje ratujące życie ich rodaków w Strefie Gazy, okupowanej przez wojska izraelskie. Kamera praktycznie nie opuszcza ich biura, a nawiązując do tytułu filmu, można powiedzieć, że audio dominuje nad wideo. Najistotniejsze są bowiem ich telefoniczne rozmowy z ofiarami izraelskiej agresji. W obrazie Benhani jest nią 6-letnia dziewczynka uwięziona w ostrzelanym przez czołg samochodzie wraz z 6 zabitymi członkami jej rodziny. Pracownicy robią wszystko, żeby uporać się z biurokratycznymi przeszkodami i uratować dziewczynce życie. Mimo surowości narracyjnej, Głos Hind Rajab ogląda się momentami niczym thriller. Widz kibicuje bohaterom w dramatycznym wyścigu z czasem. Głos Hind Rajab osiąga niezwykły efekt, ukazując grozę wojny i tragedię najbardziej niewinnych ofiar, jakimi są dzieci, w ogóle nie pokazując na ekranie ujęć z pola walki. Nie ma tu krwi, strzelaniny, wojskowej agresji. Ale jest niezwykłe napięcie wywołane bezradnością ludzi wsłuchanych w głos błagającego o pomoc dziecka. Film Kauter Benhani obejrzała oczywiście także Iwona Dębska. Witam cię.
Dzień dobry.
Głos Hind Rajab to film operujący prostymi środkami, który w sposób jednak niezwykle emocjonalny oddziałuje na widza.
Szczerze mówiąc, ja nawet nie wiem, co powiedzieć po tym filmie, by tylko rozłożyć ręce, zadumać się i pomyśleć, że żyjemy w takiej rzeczywistości i tak właściwie to w pewnym sensie dostając, czy będąc bombardowanymi takimi informacjami wojennymi codziennie, trochę jesteśmy na to obojętni. I największą siłą tego filmu jest to, że my się jednak musimy zatrzymać. Tak jak powiedziałeś, słowo porażający to jest chyba najlepsze słowo, które oddaje wymowę tego filmu. No nie można być obojętnym. Naprawdę, tak jak mówimy o tym, te niewinne dzieci, które chodzą do motylków, do przedszkola, tak, bo tam padają różne zdania, dowiadujemy się, kim jest ta dziewczynka, co lubi, co robi. Ta walka z czasem i ta świadomość, że gdzieś jest bezbronne małe dziecko, które nie ma się do kogo zwrócić, które używa prostych słów. Ja się boję ciemności.
Przyjedź po mnie.
Przyjedź po mnie, tak? Przestaję słuchać. Odpowiada na pytanie potem już wymijająco, bo jest całe przestraszone, bo dziewczynka jest cała w strachu, ale też niesamowicie autentycznie oddana jest atmosfera tego biura, w którym wolontariusze czy pracownicy próbują pomóc tej dziewczynce, kiedy rzeczywiście biurokracja walczy z uczuciem i z emocjami, kiedy próbujemy zrozumieć na pozór chłodnego koordynatora, tak, który uspokaja część załogi. Widzimy osoby, które nie panują nad emocjami i to jest tak, jak powiedziałeś, jakbyśmy oglądali relacje na żywo. Ja w ogóle nie miałam poczucia, że to jest film, bo ten głos Hind Rajab, on jest autentyczny.
On jest autentyczny.
I to jest też niesamowita wymowa tego filmu.
Fabułą są aktorzy, którzy grają tych pracowników.
Znakomicie zresztą, tak.
Półksiężyca Czerwonego.
8 minut, tam co chwilę pada 8 minut. Mamy zaledwie 8 minut, żeby dojść do dziewczynki, żeby ją uratować.
A godzinami trwa koordynacja. Nie masz jednak wrażenia, że przy całej empatii dla bohaterów, reżyserka czasem jednak dociska ten pedał współczucia. Na przykład, kiedy dziewczynka mówi, że chodzi do przedszkola o nazwie Szczęśliwe Dzieciństwo. Wiesz, no, to już jest tak emocjonalnie dociśnięte.
Ale być może tak się nazywa to przedszkole.
No może
wiesz,
tak.
To zbieg okoliczności. Ja tutaj nie miałam takiego wrażenia. Bardziej chyba przemówiło do mnie, kiedy ona mówi, jak nazywa się jej grupa, że to są jakieś motylki. Tak. Wyobraziłam sobie te 6-letnie dziewczynki, którym wypadły zęby mleczne i po prostu są takie słodkie, niewinne.
A tu postawione w takiej sytuacji.
Postawione w sytuacji, kiedy masz w samochodzie sześć trupów, tak, z którymi ona musi jakoś egzystować do momentu przyjazdu ambulansu.
Ja powiedziałem o takiej, wiesz, prostocie, czy nawet surowości realizacji. To jest takie brulionowe, bym powiedział, wiesz. Ale siłą rażenia jest autentyczność nagrań, które słyszymy, oglądając głos Hind Rajab. W związku z tym ten film tak naprawdę nie potrzebuje ozdobników.
To jest, tak, zgodzę się też i bardzo dobrze, że podkreśliłeś fakt, że nie musimy dostawać od twórców. Ja tutaj mam akurat na myśli konkretnego polskiego twórcę, Wojciecha Smarzowskiego, takiego przekazu bezpośredniego,
młotkowego,
powtarzanego 150 razy.
My mówisz tutaj, o filmie Dom Dobry,
tak,
oczywiście.
Tak, my tutaj nie mamy krwi, nie mamy właściwie zwłok ludzkich. Mhm. Widzimy potem fragmenty dokumentalne, a napięcie jest takie...
Nawet nie, że... do końca jestem pewien, czy ta scena była potrzebna na końcu.
Ja też bym może sobie podarowała tę scenę. Ten film byłby wtedy rzeczywiście doskonały. Ale być może reżyserka była sama w tak głębokich emocjach, była tak poruszona, że nie mogła oderwać się od tego pomysłu, żeby taką scenę dokleić. Ale rzeczywiście teraz, jak mi o tym powiedziałeś, to pomyślałam sobie, faktycznie, i bez tej sceny ta wymowa tego filmu byłaby tak samo głęboka i porażająca.
Tak myślę. Obraz Kauter Benhani to, można powiedzieć, głos protestu, a może raczej rozpaczy. Jako reakcji na ludobójstwo mające miejsce teraz, w XXI wieku. No i sprawcami są ci, którzy tak wiele mówią o Holokauście.
To prawda. To też jest taki podtekst tego filmu, bo po obejrzeniu tego obrazu, no też zmienia się jednak trochę nasza perspektywa patrzenia na politykę i na pewne przekazy, tak, którymi jesteśmy bombardowani.
Myślę, że temu filmowi udało się uniknąć publicystyki, a było takie zagrożenie w kontekście tej wojny, która teraz toczy się w Strefie Gazy.
Zgadzam się. I też wartością tego filmu jest to, że mimo, tak jak powiedzieliśmy i podkreślamy, tej mocy wydarzeń i tych emocji, ten film przynajmniej mnie nie straumatyzował. Natomiast po obejrzeniu Domu Dobrego, który tu przywołamy, ja się czułam straumatyzowana.
Głos Hind Rajab to film niełatwy w odbiorze, niełatwy emocjonalnie, ale ważny i potrzebny. Polecamy Państwu.
Polecamy i też zrobione oszczędnymi środkami.
Dziękuję Ci, Iwona,
również
za spotkanie.
Również bardzo dziękuję.
W Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski, kłaniam się nisko. Audycję zrealizował Maciej Bogusławski. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.